Moi drodzy, przypomnę tylko, wczoraj, pamiętacie, usiedliśmy u stóp Jezusa, tak jak Maria z tych dwóch sióstr, by posłuchać Jego słowa, by On nam powiedział, jaki jest Bóg, w którego wierzymy. Bo jesteśmy przekonani, że On, Jezus, wie najwięcej o tym, jaki jest Bóg. Bo On po to właśnie przyszedł, aby nam objawić oblicze Ojca, swojego Ojca i naszego Ojca. I pamiętacie, powiedzieliśmy sobie wczoraj, że Bóg jest niesamowity w swojej miłości, że Bóg jest wprost szalony w swojej miłości, że Jezus tak mówi o Ojcu, żeby nas zaszokować wprost. Tak opowiada trzy przypowieści z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Przepraszam, rozpędzam się, a prosili, żebym mówił wolniej, bo trochę tłumaczenie nie może nadążyć, więc zwalniam troszeczkę. Zapomniałem, postaram się mówić wolniej. To nie dlatego, że z siłą padam, tylko żeby właśnie, żeby nadążyło tłumaczenie. Więc Jezus nam powiedział te trzy przypowieści 15 rozdziału w taki właśnie sposób, pokazując niesamowite, szokujące, zaskakujące oblicze Ojca, które przerasta wszystkie nasze ludzkie wyobrażenia i kryteria. Jezus nam później powiedział o tym, że Bóg w całej swojej mądrości ma tą niesamowitą cechę, że liczy tylko do jednego i że tym jednym jestem zawsze ja i że na każdego z nas tak patrzy, jakbym tylko ja na tym świecie istniał i On mówi: umiłowana córka, moja córka, umiłowany syn, mój syn. Bóg liczy do jednego, zawsze do jednego. Bóg jest niezmordowany w szukaniu człowieka. Bóg nie męczy się tym, aby człowieka nieustannie szukać i aby człowiekowi nieustannie przebaczać. I wreszcie powiedzieliśmy sobie, że Bóg, którego nam Jezus objawia, to jest Bóg, który kocha świętować, ale nigdy nie świętuje sam, tylko zawsze ze swoimi synami i córkami, których zaprasza do swojego stołu, których chce mieć wszystkich w swoim domu. I dlatego jest nieszczęśliwy, kiedy widzi, że którekolwiek miejsce jest puste, że moje miejsce jest puste, że jest niezajęte, że mnie tam nie ma. Ta wczorajsza przypowieść, ostatnia przypowieść o dwóch synach, ona kończyła się w taki niesamowity sposób. Tak jakby zabrakło tam zakończenia. Pamiętacie, pierwsze dwie przypowieści kończyły się zawsze podsumowaniem, które mówiło tak: większa radość powstaje w niebie z jednego, który jest odnaleziony, się nawraca, niż ze wszystkich sprawiedliwych. Przypowieść o synu marnotrawnym, czy o dwóch zagubionych synach, czy jeszcze lepiej o miłosiernym ojcu, kończyła się tak, jakby była troszeczkę urwana. Narrator nie mówi, co się stało. Mówi tak: ojciec wyszedł przed dom, bo tam stał starszy syn w swoim gniewie, w swoim zacięciu, w swoim przekonaniu, że ojciec jest niesprawiedliwy, że nie powinien przyjąć młodszego, że powinien pokazać mu, gdzie jest jego miejsce, że powinien mu postawić ileś tam warunków, że przyjmie go, jeśli zda egzamin poprawkowy, jeśli wykaże się, że rzeczywiście zrozumiał swój błąd, że jeśli postawi mu tysiące warunków. Tak uważał starszy syn, że wtedy być może warto byłoby go przyjąć. Ojciec nie stawia żadnego warunku. Ojciec od razu daje pierścień, sandały, zaprasza do stołu, robi ucztę. Tamten tego nie rozumie i nie chce tego zrozumieć. Ojciec wychodzi i prosi i mówi: synu, zawsze jesteś ze mną. Wszystko jest twoje. Popatrz, popatrz, otwórz oczy, otwórz serce, chodź. Musimy się tym bardziej cieszyć, bo twój brat wreszcie wrócił. Był umarły, był nieżywy, nie było go, a jest. Cieszmy się, radujmy się. Ojciec mu mówi: on wreszcie wrócił do tego, co ty masz na co dzień. Ciesz się. I moi drodzy, narrator urywa w tym momencie przypowieść. Nie mówi, co zrobił starszy syn. Czy wszedł, by dzielić radość ojca? Czy został na zewnątrz w swojej złości, w swoim gniewie, w swoich ciasnych horyzontach. Wiecie, dlaczego tak ta przypowieść jest napisana? Bo każdy z nas ma teraz sobie postawić pytanie, a ja na miejscu starszego syna, co bym zrobił? Ja wszedłbym? Czy zostałbym na zewnątrz? Ja chcę cieszyć się szczęściem mojego ojca? Czy wolę żyć w moich ciasnych horyzontach, mojej złości, wyrachowania, urażonej ambicji, moich pretensji? Moi drodzy, stawiam teraz Tobie to pytanie. Ty, po tym, co wczoraj powiedział Ci Jezus, jaką podjąłeś decyzję? Wchodzisz, żeby uczestniczyć w uczcie miłosierdzia? Czy wolisz stać na zewnątrz, przekonany, że i tak Ty masz rację, a nie Ojciec, który przygarnął jednego i drugiego? Zdecydowałeś? Odpowiedz. Zdecydowałeś? Wchodzisz? Wchodzisz? Kto wchodzi na ucztę? Niech wstanie. Kto wchodzi na ucztę? Zdecydowałeś? Chcesz wejść na ucztę miłosierdzia, którą przygotował Ojciec? Wstanie, jeśli chcesz. Jeśli chcesz wejść na tę ucztę, jeśli chcesz cieszyć się ucztą miłosierdzia, wstań. Bogu niech będą dzięki. Będziemy ucztować. Będziemy się cieszyć. Dziękuję Wam za Waszą decyzję. Usiądźcie. Moi drodzy, dzisiaj znowu siadamy u stóp Jezusa i znowu jesteśmy przekonani, że Jego Słowo jest życiodajne, że Ono daje nam życie, że Ono nas ożywia, że Ono wskazuje nam drogę. Dzisiaj przeczytamy kolejną przypowieść o miłosierdziu. Przypowieść z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza od 25 wersetu, zwana jako przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Znacie ją dobrze. Kto ma Biblię, może otworzyć, przeczytać. Coś mi się znowu z tym pulpitem dzieje. Można go tu przykręcić. O. Mówi Ewangelia świętego Łukasza. Pewien znawca prawa wystąpił z zapytaniem i zapytał Jezusa podchwytliwie: Nauczycielu, co powinienem czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? On mu odrzekł: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On odpowiedział: Będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Powiedział mu: Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Jak sądzisz, który z tych 3 okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus powiedział do niego: idź i ty czyń podobnie. Dobrze, moi drodzy, widzimy więc, do Jezusa przychodzi pewien człowiek, mądry człowiek, znawca prawa, uczony w prawie, człowiek, który całe życie spędził na tym, by studiować Słowo Boże, by się nad nim zastanawiać. I stawia Jezusowi fundamentalne pytanie: co trzeba robić, żeby żyć wiecznie, żeby osiągnąć życie wieczne? I Jezus, wiedząc, z kim ma do czynienia, że rozmawia z człowiekiem uczonym, że rozmawia z człowiekiem, który zna święte pisma, mówi: co jest napisane w prawie? Ty, znawca prawa, znasz odpowiedź, wiesz, co trzeba czynić. I ten człowiek rzeczywiście, odwołując się do swojej pobożności, perfekcyjnie znajduje odpowiedź i cytuje fragment powtórzonego prawa, słynne Szema Izrael: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg jest jedyny, będziesz miłował Pana Boga swego całym sobą, całym sercem, umysłem, duszą, a bliźniego jak siebie samego. O przepis Księgi Kapłańskiej, 19 rozdział, 18 werset. Czyli przykazanie miłości. I Jezus mu mówi: no właśnie, wiesz, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz miał życie wieczne, a będziesz żył. I tutaj ewangelista mówi, że ten człowiek stawia następne pytanie. Mówi: no tak, ale kto jest moim bliźnim? I w tym pytaniu słyszymy trochę echo tego, jak Izraelici rozumieli pojęcie bliźniego. Kto był bliźnim dla Izraelity? Dla Izraelity bliźnim był drugi Izraelita. Dla Żyda bliźnim był Żyd, czyli ten, który należał do tego samego narodu, ten, który wyznawał tę samą wiarę w tego samego Boga. To był bliźni. Ktoś, kto nie należał do narodu wybranego, ktoś, kto nie podzielał tej samej wiary, nie był bliźnim. A zatem ten człowiek, kiedy stawia Jezusowi pytanie, kto jest moim bliźnim, oczekuje od Jezusa czego? Konkretnej listy ludzi, wobec których ma obowiązek być dobrym, szanować ich, pomagać im. I odwracając, podświadomie oczekuje drugiej listy takich osób, wobec których nie ma żadnego zobowiązania do tego, by być dobrym, by ich szanować. Jezus nie daje się wciągnąć w to ciasne myślenie tego człowieka. Jezus nie daje mu żadnej listy. Jezus opowiada przypowieść, która ma wszystko wyjaśnić. Przypowieść, którą nazywamy przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Opowiada historię z życia wziętą. Jaką? O pewnym człowieku, który idzie bardzo niebezpieczną drogą. Droga z Jerozolimy do Jerycha to była jedna z najniebezpieczniejszych dróg tamtego czasu. To było mniej więcej 27 kilometrów, które dzieliło Jerozolimę i Jerycho, ale była to droga ciągle w dół, dlatego że Jerozolima znajduje się na wysokości 820 metrów nad poziomem morza, natomiast Jerycho 270 metrów poniżej poziomu morza. A zatem na odcinku 27 kilometrów mamy ponad 1000 metrów różnicy wysokości. A zatem była to droga ciągle w dół. Droga, która wiodła poprzez teren bardzo skalisty, pełen wąwozów, niebezpieczny. I na tej drodze grasowali nieustannie bandyci. I pewien człowiek, który schodzi tą drogą, na tej drodze zostaje napadnięty, pobity, okradziony, zostawiony na pół martwy przy drodze. Tą drogą idzie najpierw, mówi Jezus, kapłan. Prawdopodobnie wraca ze świątyni po sprawowanym tam kulcie. Widzi nieszczęśnika leżącego przy drodze, idzie dalej. Zaraz po kapłanie tą samą drogą idzie Lewita. Wiemy, kim był Lewita. Byli pomocnikami kapłanów w sprawowaniu kultu, a zatem znowu człowiek, który wraca ze świątyni. Człowiek, powiedzielibyśmy, Boży. Człowiek, który spotkał się dopiero co z Bogiem poprzez sprawowaną w świątyni ofiarę i kult. Widzi, idzie dalej. I teraz oczekiwalibyśmy, że co? Że trzecią osobą, którą pójdzie, to będzie pobożna pani z akcji katolickiej, pobożna pani z kółka różańcowego albo członek odnowy w Duchu Świętym, albo z neokatechumenatu. A tu nagle Jezus nam mówi co? Że tą drogą idzie Samarytanin. O, i dla nas, na nas nie robi to wrażenia. Natomiast dla Żydów, którym to opowiadał, robi to piorunujące wrażenie. Kim był Samarytanin dla Żyda? Najprościej mówiąc, wrogiem. Wrogiem. Talmud, wiecie co mówi? Talmud mówi na przykład, żeby zobrazować, jak bardzo Żydzi i Samarytanie się nie lubili. Talmud mówi, że kawałek chleba podany przez Samarytanina jest bardziej nieczysty niż kawałek wieprzowiny. Kawałek chleba podany przez Samarytanina jest bardziej nieczysty niż kawałek wieprzowiny. Czyli to pokazuje, jak wielka nienawiść była pomiędzy Żydami i Samarytanami. Ona sięgała bardzo dawnych czasów, czasów niewoli babilońskiej, kiedy Asyryjczycy zaludnili tereny podbitego Izraela ludnością deportowaną ze swoich terenów. Ta ludność się częściowo zasymilowała z miejscową i stworzyła taki swoisty kult. Osobne sanktuarium na górze Garizim. Z całych ksiąg Izraela przejęli tylko 5 pierwszych ksiąg. I dlatego dla Żydów Samarytanie byli synonimem heretyka. Heretyka, prawie że poganina. I to się przerzucało na ich codzienne relacje. Po prostu się unikali. Tak bardzo, że właśnie nie przyjąłby nawet kawałka chleba od Samarytanina, bo uważał, że ten chleb jest gorszy niż kawałek wieprzowiny, co a dla Żyda nic gorszego być nie może, jak jeść wieprzowinę, prawda? No więc właśnie. I teraz Jezus znowu nas prowokuje, nie? Bo mówi, że trzecią osobą, która mija pobitego człowieka, jest właśnie taki człowiek, czyli nieprzyjaciel, heretyk, odszczepieniec, wróg. I nie koniec zaskoczenia, bo nagle się okazuje co? Jezus mówi, że to właśnie ten Samarytanin. Tamci dwaj było powiedziane, zobaczył, minął. Dwa czasowniki określały ich zachowanie. Zobaczył, minął. Kapłan i lewita. O Samarytaninie mówi się nagle, że zobaczył, wzruszył się głęboko, przybliżył się, opatrzył jego rany, wziął na swoje zwierzę, zawiózł do gospody, opiekował się nim, a na koniec jeszcze zapłacił gospodarzowi, żeby dalej się o niego troszczył. Zobaczcie, tamci dwaj. Zobaczył, minął. Tu mamy tak. Zobaczył, wzruszył się, podszedł bliżej, opatrzył rany, zalał winem i oliwą, wziął na swoje zwierzę, troszczył się, opiekował. I to jest szok. Nagle okazuje się, że co? Że ten, który jest synonimem zła, ten, który jest wcieleniem wszelkiej wrogości, okazuje się, że ma współczucie takie samo, jak ma Bóg. Moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden szczegół językowy. Święty Łukasz, kiedy pisze o tym Samarytaninie, co on poczuł, gdy zobaczył tego leżącego przy drodze, używa bardzo charakterystycznego słowa. Po grecku ono brzmi splanchnidzomai, co znaczy, i to słowo Łukasz w swojej Ewangelii używa tylko 3 razy. Mówi o ojcu z wczorajszej przypowieści, że kiedy zobaczył syna, to tak właśnie się wzruszył w taki sposób. I mówi o Jezusie, który gdy widzi, jak matka odprowadza na cmentarz swojego jedynego syna, że wtedy, kiedy zobaczył jej łzy, w taki właśnie sposób się wzruszył. To jest słowo bardzo charakterystyczne w Nowym Testamencie. Ono dosłownie oznacza co? Poruszenie wnętrzności matki, które odczuwa, nosząc swoje dziecko w łonie. A zatem to słowo jest słowem bardzo intymnym i ono mówi o niesamowitym ludzkim doświadczeniu, macierzyńskim wprost doświadczeniu. Tak jak kobieta czuje w swoim łonie dziecko i czuje jego poruszenie, tak Jezus mówi, ojciec na widok swojego syna tak się wzrusza, jak matka. Jezus na widok łez matki, która odprowadza na cmentarz swojego syna, w taki sposób się wzrusza i Samarytanin, widząc pobitego człowieka, w taki właśnie sposób się wzrusza, czując tak głębokie poruszenie serca i swoich wnętrzności. No i Jezus, opowiadając tę historię, mówi do tego, który mu zadał to początkowe pytanie. No to teraz, w świetle tej historii, powiedz mi, który z tych trzech, kapłan, lewita, czy ten wróg Samarytanin, który z tych trzech stał się bliźnim tego, który leżał przy drodze? No i on odpowiada. Ten, który mu okazał miłosierdzie. Nie przechodzi mu przez usta słowo Samarytanin. No nie, nie jest w stanie wypowiedzieć, że to był Samarytanin. Mówi, ten, który mu okazał miłosierdzie. A Jezus mówi, no to rób to samo, a będziesz żył. Pytałeś mnie, jaka jest droga do życia. Właśnie taka. Czyń to, a będziesz żył. Czyli co? Czyli Jezus temu człowiekowi nie daje listy osób, które są jego bliźnim. Jezus temu człowiekowi każe zupełnie zmienić perspektywę i mówi, nie pytaj się, kto nosi etykietkę bliźniego, tylko wczuj się w położenie tego, który leży przy drodze i zapytaj siebie, jak ty możesz stać się bliźnim. Nie pytaj, kto jest twoim bliźnim. Zapytaj siebie, wobec kogo możesz stać się bliźnim. Zobaczcie, to nie jest tylko gra słów. To jest totalna zmiana perspektywy. Jezus temu człowiekowi uświadamia, że ma na świat nie patrzeć z perspektywy, w której on stoi w centrum, ale ma spojrzeć na świat z perspektywy tego człowieka, który leży przy drodze i jest pobity. Ma spojrzeć jego oczyma, a wtedy nagle uświadomi sobie, że może być jego bliźnim, że może i on wzruszyć się głęboko, stać się bliskim, opatrzyć jego rany, wziąć go na siebie, jego ciężar na siebie, i w ten sposób zmienić ten świat. Moi drodzy, to jest ta wielka lekcja, którą dzisiaj Jezus daje każdemu z nas. My też w życiu nieraz chcielibyśmy z naszej dobroci wyeliminować tego czy tamtego człowieka, bo nam nie na rękę, bo nam niewygodny, bo i my przyklejamy ludziom etykietki i mówimy, z tym się lepiej nie zadawać, tego lepiej omijać, ten taki, ten nieciekawy. Jezus nam dzisiaj mówi, żebyśmy naszej dobroci nie stawiali żadnych granic. Kiedy tak będzie? Wtedy, kiedy będziemy umieli patrzeć na świat oczyma Jezusa. Moi drodzy, teraz nie wiem, pamiętacie wszyscy chyba logo roku jubileuszowego? Pamiętacie, jak wygląda logo roku jubileuszowego? Pamiętacie? Avete visto? Immagine che rappresenta anno giubilare? Avete visto questa immagine? Sì, italiani hanno visto. Polacy widzieli logo roku jubileuszowego? Ecco, bravo, sì. Tak, logo roku jubileuszowego zostało zaprojektowane przez ojca Rupnika, który jest Sloweną właśnie. Przypomnę, jak ono wygląda. Przedstawia Jezusa na wzór, to jest wzorowane na greckich ikonach, tak, Jezusa wychodzącego z otchłani, Czy to znaczy, że mam już skończyć? Vuol dire che devo finire, che già... No. A. Więc wracam. Jak wygląda to logo? Przedstawia Jezusa, który wychodzi z martwych, wstały z otchłani. Na jego rękach widać ślady ran, na jego stopach widać ślady ran. I uwaga, na ramionach trzyma, tak jak owce, tak jak dobry pasterz owce, trzyma Adama, tego właśnie pobitego, zranionego Adama, trzyma na swoich ramionach. I uwaga, bardzo ciekawa rzecz. Tak bardzo trzyma go, że twarz Adama jest tak przyklejona do policzka Jezusa, że uwaga, oko Adama i oko Jezusa stają się jednym okiem. Zwróćcie uwagę na ten szczegół, jeśli macie te obrazki teraz przed sobą, że oko Jezusa i oko Adama, którego Jezus trzyma na swoich ramionach, stają się jednym okiem. Co to znaczy? Że Bóg patrzy na świat z perspektywy Adama, a Adam ma zacząć patrzeć na świat z perspektywy Pana Boga. I to jest właśnie to wydarzenie, które zostało opowiedziane w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jezus, opowiadając tę historię właśnie tak, w sposób prowokacyjny, czyli mówiąc, że nie pomógł kapłan, nie pomógł lewita, udali, że nic nie widzą, poszli dalej, a pomógł kto? Ten, po którym byśmy się wcale tego nie spodziewali. Wróg, nieprzyjaciel, heretyk. Okazał się, że mimo, że wierzy w kogo innego, wierzy inaczej, ale ma serce takie jak serce Boga, które jest w stanie wzruszyć się wobec ludzkiej niedoli. I Jezus do tego nas zachęca, abyśmy my w naszym naśladowaniu Pana Boga tak właśnie umieli żyć, abyśmy, gdy widzimy człowieka potrzebującego, pobitego, abyśmy po prostu umieli mu pomóc. Nieważne, kim jest, nieważne, skąd przychodzi, nieważne, jakiej drużynie kibicuje, nieważne, jakie ma polityczne poglądy, nieważne, czy z prawicy, czy z lewicy, ważne, że potrzebuje pomocy. I tego nas dzisiaj Jezus chce nauczyć, abyśmy zaczęli patrzeć na świat tym okiem Pana Boga. A mówi nam Biblia, że Bóg kocha wszystkich, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawia, że słońce świeci nad wszystkimi. Sprawia, że deszcz pada na wszystkich. I tacy mamy być my, uczniowie Jezusa. Moi drodzy, chciałbym tu wam powiedzieć taką historyjkę, która myślę dobrze to obrazuje. Moja znajoma, kobieta o wielkim sercu, zawsze taka była, niedawno temu do swojego domu przyjęła bezdomną kobietę, która nie miała dokąd pójść. Użyczyła jej gościny. Kiedy przyjęła ją do tego domu, to uwaga, wszystkie jej przyjaciółki, znajome, pobożne kobiety, często chodzące codziennie do kościoła, zaczęły jej mówić: Ania, stuknij się w głowę. Co ty robisz? Taki kłopot bierzesz sobie na głowę, taki kłopot bierzesz do swojego domu. Skąd wiesz, co z tego wyjdzie? No przestań, niech jej kto inny pomoże. Mało masz kłopotów, żeby jeszcze brać sobie do domu jakąś nieznaną kobietę. Tak mówiły jej przyjaciółki. Pobożne kobiety, codziennie będące w kościele. Uwaga, ta właśnie Ania ma brata, niewierzącego, niestety alkoholika. Kiedy on dowiedział się, że w ich domu ma zamieszkać bezdomna kobieta, powiedział: no trudno, potrzebuje pomocy, trzeba jej pomóc. I był pierwszym, który powiedział jej, że dobrze zrobiła i że nie musi się z niczego tłumaczyć, że skoro potrzebuje pomocy, to trzeba jej pomóc. Niech zamieszka w naszym domu. Moi drodzy, widzicie? Jezus nas dzisiaj do tego zachęca, abyśmy w naszym czynieniu dobrze byli właśnie tacy. Co nie znaczy, że mamy być nieracjonalni, że nie mamy stosować zasad, kryteriów. Mamy. Ale najważniejsze, żebyśmy chcieli być miłosierni, jak On jest miłosierny. Ktoś może powiedzieć: fajnie, pięknie brzmi, ale za trudne. Nie dam rady. Co? Mam być dobry dla tego, kto jest dla mnie niedobry? Mam szanować tego, kto mnie nie szanuje? Mam uśmiechać się do tego, kto oknuje przeciwko mnie? Kto mnie krzywdzi? Kto mnie rani? Nie. Wymaga ksiądz za dużo. Nie, niemożliwe. Ponad moje siły. Tak, moi drodzy, to jest ponad nasze siły. I dlatego Jezus, wiedząc, że to jest ponad nasze siły, mówi, że mamy być miłosierni, tak jak miłosierny jest Ojciec. I tak, moi drodzy, będzie wtedy, jeśli tę przypowieść odczytamy w trochę jeszcze innym kluczu, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że tym człowiekiem pobitym, który został uzdrowiony przez Samarytanina, jestem ja. Ojcowie Kościoła od najdawniejszych czasów tak właśnie tę przypowieść interpretowali, mówiąc, że tym człowiekiem leżącym przy drodze, obdartym, pobitym, okradzionym, jest ludzkość, a tym Samarytaninem jest Jezus. To właśnie w Nim, w Jezusie, Bóg pochylił się nad pobitą ludzkością. Pobitą przez kogo? Przez zło i przez grzech. Ta droga, droga zejścia z Jerozolimy do Jerycha, ona jest w dół, bo ona jest drogą, która symbolicznie mówi o drodze grzechu. O tym, że grzech sprawia, że człowiek schodzi coraz niżej, aż w końcu idzie w depresję. 270 metrów poniżej poziomu morza. Tak. Ta droga nie przez przypadek jest drogą, która wiedzie z Jerozolimy do Jerycha. Kiedy człowiek oddala się od Jerozolimy, a wiemy, że Jerozolima jest miejscem kultu jedynego Boga, kiedy człowiek traci Boga, kiedy oddala się, kiedy schodzi coraz bardziej w dół, często sięga dna i na tym dnie leży pobity, ale nie leży tam sam, bo nagle przychodzi Jezus, Samarytanin. Człowiek przez grzech stał się nieprzyjacielem Boga, ale dla Boga nie jest to problemem. W Jezusie przychodzi do człowieka, żeby zalać jego rany, żeby uleczyć jego rany. Więcej, bierze na swoje ramiona, tak jak pasterz bierze owce. Poświęca samego siebie, traci swój czas, traci swoje pieniądze, po to, by przywrócić życiu tego właśnie człowieka. Moi drodzy, jak my tego doświadczymy, że ja zawsze wtedy, gdy jestem pobity przez grzech, przez moją słabość, przez mój egoizm, przez wszystko to, co ze świata i od szatana do mnie przychodzi, jako ciosy, które nieraz są takie, że mnie po prostu w jednym momencie powalają na ziemię i że leżę bez życia, obdarty z moich szat, z mojej godności, że zawsze wtedy przychodzi Jezus, Samarytanin, który nie brzydzi się moich ran, który nie brzydzi się mojej sytuacji, który nie udaje, że nic się nie stało, który nie przechodzi na drugą stronę, ale przychodzi i bierze mnie na swoje ramiona. Po co? Żeby moje oko znalazło się blisko Jego oka i byśmy mogli jednym okiem spojrzeć na ten świat. Bym tym okiem Bożym spojrzał przede wszystkim na siebie i bym odkrył to, co mówiliśmy wczoraj, że pomimo, że sam na siebie nieraz patrzeć nie mogę, Bóg patrzy na mnie z miłością i mówi: umiłowany syn, umiłowana córka, i uzdrawia, i przywraca godność. I moi drodzy, jeśli tego będziemy doświadczać na co dzień, to i będziemy umieli my wznosić się ponad nasze ludzkie, ciasne horyzonty. I będziemy umieli, tak jak ten Samarytanin, przekraczać bariery, stawać się bliskimi, nie udawać, że nie widzimy cierpienia, które jest w tym świecie, że nie będziemy udawać, że nic się nie stało, ale będziemy umieli i my przybliżać się, brać na siebie ciężary innych i w ten sposób zmienimy ten świat. I moi drodzy, to jest dobra nowina, która dzisiaj nam jest ogłoszona. Dobra nowina o Bogu, który pochyla się nad nami i który chce, abyśmy robili to samo. Abyśmy i my nigdy nie pytali, kto jest moim bliźnim, ale abyśmy i my zastanawiali się przede wszystkim nad tym, wobec kogo możemy stać się bliźnimi. Chyba wystarczy, bo widzę, że siły z was powoli uchodzą. Dziękuję bardzo.